Rozdział 15. Zemsta goblina. Wczesnym rankiem następnego dnia, zanim obudziła się dwójka jego towarzyszy, Harry wyszedł z namiotu, by poszukać w lesie najstarszego, najbardziej sękatego i żywotnego drzewa. Tam w jego cieniu pochował magiczne oko szalonookiego Moody'ego i zaznaczył to miejsce, żłobiąc różdżką w korze mały krzyżyk. Był to drobny gest, ale czuł, że prawowity właściciel tego oka na pewno by wolał, by spoczęło właśnie tu, a nie tkwiło w drzwiach gabinetu Umbridge. Potem wrócił do namiotu i czekał, aż tych dwoje się obudzi, żeby przedyskutować z nimi, co dalej. Harry i Hermiona uważali, że najlepiej będzie nie zatrzymywać się nigdzie dłużej. Ron zgodził się z nimi pod warunkiem, że teraz przeniosą się gdzieś, gdzie będzie można zdobyć kanapkę z szynką. Hermiona cofnęła zaklęcia ochronne wokół polanki, a Harry i Ron pozacierali wszystkie ślady, które mogły zdradzić, że obozowali w tym miejscu. Potem deportowali się na skraj jakiegoś miasteczka. Kiedy już rozbili namiot w cieniu kępy drzew i otoczyli go zaklęciami ochronnymi, Harry zarzucił na siebie pelerynę niewidkę i wyruszył na poszukiwanie czegoś do jedzenia. Nic jednak z tego nie wyszło. Zaledwie wszedł do miasteczka, przeniknęło go nienaturalne zimno. Opadła mgła, niebo nagle pociemniało. Zamarł w miejscu. Ale przecież potrafisz wyczarować wspaniałego patronusa, zaprotestował Ron, kiedy Harry powrócił z pustymi rękami, z trudem łapiąc oddech i wymamrotał dementorzy. Nie mogłem, nie udało mi się, wydyszał Harry, trzymając się za boki. Nie pojawił się. Poczuł wstyd, widząc ich zaskoczenie i zawiedzione miny. Przeżył prawdziwy koszmar, kiedy w oddali zobaczył wyłaniających się z mgły dementorów i czując, jak mroźne powietrze paraliżuje mu płuca, zdał sobie nagle sprawę z tego, że nie będzie w stanie się obronić. Musiał użyć całej siły woli, by ruszyć się z miejsca i uciec, pozostawiając za sobą zakapturzonych dementorów snujących się wśród mugoli, którzy może ich nie widzieli, ale na pewno wyczuwali rozsiewaną przez nich rozpacz. Więc nadal nie mamy nic do jedzenia. Przemknij się, Ron, powiedziała Hermiona. Harry, co się stało? Jak myślisz, dlaczego nie mogłeś przywołać swojego patronusa? Wczoraj tak łatwo ci to poszło. Nie wiem. Usiadł w jednym ze starych foteli Perkinsa, czując okropne upokorzenie. Ogarnął go paniczny lęk, że może coś się z nim stało. Dzień wczorajszy wydał mu się niesłychanie odległy. Dzisiaj czuł się znowu jak 13-letni chłopiec, jedyny, który zemdlał w ekspresie Hogwarts. Ron kopnął w nogę krzesła. — No i co się tak gapisz? — warknął na Hermionę. — Umieram z głodu. Od czasu, gdy prawie wykrwawiłem się na śmierć, zjadłem tylko parę muchomorów. — To sam idź tam i przebij się przez tłum dementorów — powiedział Harry, ugodzony do żywego. — No poszedłbym, ale pewnie nie zauważyłeś, że mam ramię na temblaku. — To bardzo wygodne. — Że co? A niby co chciałeś przez to? — Oczywiście! — krzyknęła Hermiona, klepiąc się dłonią w czoło. — Harry, daj mi medalion! — No dawaj, prędko! — dodała niecierpliwie, pstrykając na niego palcami, bo nie zareagował. — Horcrux, Harry! Masz go na szyi! Wyciągnęła ręce, a Harry zdjął przez głowę złoty łańcuszek i natychmiast poczuł się dziwnie wolny i lekki. Nie zdawał sobie sprawy z ciężaru, który go obezwładniał, dopóki nie został od niego uwolniony. — Lepiej? — zapytała Hermiona. — O tak, o wiele lepiej. — Harry — powiedziała, kucając przed nim i mówiąc tonem, który kojarzył mu się z odwiedzinami przy łóżku kogoś bardzo chorego. — Chyba nie myślisz, że jesteś opętany. — Co? — Co? Nie, 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 pamiętam wszystko, co robiliśmy od chwili, gdy zawiesiłem go na szyi. A nie pamiętałbym, gdybym był opętany, prawda? Ginny mówiła, że nie potrafiła sobie niczego przypomnieć. Ha, mruknęła Hermiona, patrząc na ciężki medalion. No cóż, chyba nie powinniśmy go nosić przy sobie. Możemy go po prostu trzymać w namiocie. To niemożliwe, oświadczył stanowczo Harry. A jak go zgubimy, jak ktoś go ukradnie? No dobrze. dobrze, już dobrze, powiedziała Hermiona, po czym zawiesiła sobie medalion na szyi i ukryła pod koszulką. Ale będziemy go nosić na zmianę, żeby nikt nie miał go na sobie zbyt długo. O, wspaniale, wspaniale, powiedział ze złością Ron. A teraz, jak już to sobie wyjaśniliśmy, to może pomyślelibyśmy o jakimś żarciu. Co? Dobrze, dobrze, ale będziemy musieli poszukać gdzie indziej, odrzekła Hermiona, zerkając na Harego. Nie ma sensu zatrzymywać się w miejscu, w pobliżu którego kręcą się dementorzy. W końcu rozbili namiot na polu przy jakimś samotnym gospodarstwie, w którym udało im się znaleźć trochę chleba i kilka jajek. To nie jest kradzież, prawda? Zapytała Hermiona z niepokojem, kiedy pochłaniali jajecznicę usmażoną na kawałkach chleba. Bo zostawiłam trochę pieniędzy pod kurnikiem. Ron spojrzał wymownie w sufit i wymamrotał z pełnymi ustami. Hermiono, nie załamuj się tak, wyluzuj. I rzeczywiście, o wiele łatwiej było im się wyluzować, kiedy się najedli. Wśród śmiechów i dowcipów zapomnieli o kłótni o dementorów, a Harry poczuł, że odzyskał otuchę, a nawet nadzieję, kiedy obejmował pierwszą z trzech nocnych zmian warty. Po raz pierwszy zetknęli się z faktem, że pełny żołądek oznacza dobre samopoczucie, a pusty kłótliwość i chandrę. Harry'ego tak bardzo to nie zaskoczyło, bo w domu Dursleyów nieraz przymierał głodem. Hermiona znosiła dość dobrze te wieczory, podczas których musieli zadowolić się garścią jagód lub kawałkami spleśniałych herbatników. Tylko od czasu do czasu traciła cierpliwość albo z ponurą miną pogrążała się w milczeniu. Natomiast Ron, który był przyzwyczajony do trzech solidnych posiłków dziennie, podsuwanych mu przez matkę albo przez domowe skrzaty w Hogwarcie, był opryskliwy i wściekał się o byle co. A kiedy brak jedzenia przypadał akurat na jego kolej noszenia horcruxa, stawał się naprawdę nieprzyjemny. Więc dokąd teraz? Powtarzał do znudzenia. Sam nie miał żadnych pomysłów. Narzekał tylko na brak jedzenia i czekał, aż Harry i Hermiona coś wymyślą. W rezultacie Harry i Hermiona całymi godzinami dyskutowali o tym, gdzie mogą być pozostałe horcruxy i jak zniszczyć ten, który już znaleźli, a ponieważ nie mieli żadnych nowych informacji, trudno było te dyskusje uznać za owocne. Dumbledore powiedział Harremu, że według niego Voldemort ukrył horcruxy w miejscach dla siebie ważnych, więc wciąż recytowali niczym jakąś posępną litanię listę miejsc, w których kiedyś mieszkał albo które odwiedzał. Sierociniec, w którym się urodził i wychował. Hogwart, gdzie zdobył wykształcenie. Sklep Borgina i Birksa, gdzie pracował po opuszczeniu szkoły. Potem Albania, gdzie przez kilka lat przebywał na wygnaniu. Te miejsca były podstawą ich spekulacji. No jasne, jasne, walimy do Albanii. Przeszukanie całego kraju zajmie nam najwyżej jedno popołudnie, zadrwił Ron. Tam nie warto szukać. Stworzył już 5 horcruxów, zanim wyniósł się za granicę, a Dumbledore był pewny, że 6. jest ten wąż, powiedziała Hermiona. Wiemy, że węża w Albanii nie ma, bo zwykle jest z Vol. Czy ja was nie prosiłem, żebyście przestali wymawiać jego imię? No w porządku. Wąż jest zwykle sam wiesz kim. Zadowolony? No nieszczególnie. Nie wydaje mi się, by ukrył coś u Borgina i Birksa, odezwał się Harry, który już wiele razy podnosił tę kwestię, ale teraz chciał po prostu przerwać ponurą ciszę. Borgin i Birks byli znawcami czarnomagicznych przedmiotów. Od razu by rozpoznali horcruxa. Ron ziewnął demonstracyjnie. Powstrzymując się od rzucenia w niego czymś ciężkim, Harry brnął dalej. Wciąż myślę, że mógł ukryć coś w Hogwarcie. Harry, przecież Dumbledore by to znalazł. Harry powtórzył argument, który zawsze miał w zanadrzu, kiedy dyskutowali tę możliwość. Dumbledore powiedział mi kiedyś, że nigdy nie poznał wszystkich tajemnic Hogwartu. Mówię wam, jeśli jest jakieś miejsce naprawdę ważne dla Dobra, dla sam wiesz kogo, krzyknął Harry, tracąc cierpliwość. Więc jeśli kiedykolwiek było jakieś miejsce naprawdę ważne dla sami wiecie kogo, to był nim Hogwart. O, daj spokój, prychnął Ron. Jego szkoła? Tak, Tak, jego szkoła. To był jego pierwszy prawdziwy dom. Miejsce, w którym czuł się kimś ważnym, które było dla niego wszystkim, nawet kiedy je opuścił. A mówisz o sam wiesz kim, tak? Nie o sobie? Zapytał Ron, pociągając za łańcuszek z horcruxem wiszącym mu na szyi, a Harry poczuł przemożną ochotę, by udusić go tym łańcuszkiem. Mówiłeś, że sam wiesz kto poprosił Dumbledora, by dał mu posadę w szkole, powiedziała Hermiona. Zgadza się. A Dumbledore uważał, że on tylko chciał tam wrócić i coś odnaleźć. Prawdopodobnie jakiś przedmiot należący do jednego z założycieli, żeby go zamienić w horcruxa. No tak. Ale nie dostał tej posady, prawda? Więc nie miał możliwości odnalezienia tego czegoś i ukrycia w szkole. No dobra, poddaję się. Zapomnijmy o Hogwarcie. Z braku innych pomysłów deportowali się do Londynu i wędrowali po nim w pelerynie niewidce, szukając sierocińca, w którym Voldemort się wychowywał. W końcu Hermiona zakradła się do jakiejś biblioteki i wyczytała, że budynek sierocińca został zburzony przed wieloma laty. Odwiedzili to miejsce i zobaczyli wysoki biurowiec. — Może powinniśmy pokopać w fundamentach? — zapytała bez przekonania Hermiona. — Nie, tutaj nie znajdziemy horcruxa — powiedział Harry. Nigdy nie miał co do tego wątpliwości. Sierociniec był miejscem, z którego Voldemort chciał uciec. Nigdy by w nim nie ukrył cząstki swojej duszy. Zgodnie z tym, co mówił lub pokazywał mu Dumbledore, Voldemort wybierał na swoje kryjówki miejsca wzbudzające podziw swym dostojeństwem albo otoczone atmosferą tajemniczości, a ten ponury, szary zakątek Londynu był całkowitym przeciwieństwem Hogwartu, gmachu Ministerstwa Magii czy choćby banku Gringota z jego złotymi drzwiami i marmurowymi posadzkami. Choć nie mieli żadnych nowych wskazówek, nadal błądzili po wiejskich ustroniach, co wieczór rozstawiając namiot w innym miejscu. Każdego ranka upewniali się, że zatarli wszystkie ślady swojej obecności i przenosili się w jakieś inne ustronne, oddalone od ludzkich siedzib miejsce, do innego lasu, w cień innego klifu, na fioletowe wrzosowiska czy porośnięte kolcolistem zbocza gór, a raz nocowali w zacisznym, pokrytym otoczakami wąwozie. Co 12 godzin przekazywali sobie horcruxa, jakby się bawili w jakąś przewrotną, powolną odmianę dziecięcej gry, w której lękali się momentu przerwania muzyki, bo nagrodą było 12 godzin narastającego lęku. Blizna Harry'ego wciąż dawała o sobie znać. Zauważył, że zdarzało się to najczęściej wtedy, kiedy to on miał na szyi łańcuszek z medalionem. Czasami nie mógł się powstrzymać, by nie syknąć lub skrzywić się z bólu. — No co? Co zobaczyłeś? — dopytywał się Ron, jeśli to dostrzegł. — Twarz. — Twarz — odpowiadał za każdym razem Harry. — Ta sama twarz. Twarz złodzieja, który ukradł coś Gregorowiczowi. A Ron zwykle się odwracał, nie próbując ukryć rozczarowania. Harry czuł, że Ron bardzo by chciał dowiedzieć się czegoś o swojej rodzinie albo o innych członkach zakonu Feniksa, ale w końcu on, Harry, nie był jakąś telewizyjną anteną satelitarną. Mógł zobaczyć tylko to, o czym w danej chwili myślał Voldemort, a nie to, co sam by chciał zobaczyć. Najwyraźniej Voldemort wciąż rozmyślał o tym nieznanym, zadowolonym z siebie młodzieńcu, którego imienia i miejsca pobytu z całą pewnością nie znał, podobnie jak Harry. Kiedy blizna zaczynała go piec, a wesoły, jasnowłosy chłopiec pojawiał się jak zły omen w jego wyobraźni, nauczył się nie okazywać bólu lub rozdrażnienia, jako że pozostała dwójka reagowała z niecierpliwieniem na każdą wzmiankę o złodzieju. Nie miał do nich o to żalu, bo przecież wszyscy troje wyczekiwali z utęsknieniem na jakąś wskazówkę co do miejsca ukrycia horcruxów. Dni rozciągały się w tygodnie i Harry nabrał podejrzeń, że Ron i Hermiona coraz częściej rozmawiają o nim, kiedy są sami. Kilka razy przerwali raptownie rozmowę, gdy wszedł do namiotu, a dwukrotnie natknął się na nich przypadkowo w pewnej odległości od obozowiska. Rozmawiali ze sobą głowa przy głowie, ucichli, gdy zobaczyli, że się zbliża i pośpiesznie zabrali się do zbierania drewna na opał. Chcąc, nie chcąc, zaczął się zastanawiać, czy zgodzili się na towarzyszenie mu w tej wyprawie, która teraz z każdym dniem wydawała się coraz bardziej bezsensowna, ponieważ myśleli, że ma jakiś plan, który im w swoim czasie wyjawi. Ron w ogóle nie starał się ukryć rozdrażnienia, a Harry zaczął się obawiać, że i Hermiona jest rozczarowana dotychczasowymi żałosnymi efektami tej wyprawy i jego przywództwem. Myślał i myślał, gdzie jeszcze Voldemort mógł ukryć horcruxy, ale wciąż przychodził mu do głowy tylko Hogwart, a ponieważ i Hermiona i Ron uważali to za mało prawdopodobne, przestał o nim wspominać. Jesień przetaczała się przez wiejskie pustkowia, po których błądzili. Teraz rozbijali zwykle namiot na grubej warstwie opadłych liści. Jesienne mgły zlewały się z lodowatymi waporami, które rozsnuwali za sobą dementorzy. Deszcze i wiatry nie poprawiały im i tak już ponurych nastrojów. Hermiona coraz lepiej rozpoznawała grzyby jadalne, ale wcale im to nie rekompensowało pogłębiającego się poczucia osamotnienia, braku towarzystwa innych ludzi i jakichkolwiek informacji z frontu walki z Voldemortem. Moja matka, powiedział Ron pewnej nocy, kiedy siedzieli na brzegu jakiejś walijskiej rzeki, potrafi wyczarować całkiem dobre jedzenie od tak, z powietrza. Medytował nad kawałkami zwęglonej ryby na talerzu. Harry spojrzał na jego kark i zobaczył, jak się tego spodziewał, złoty łańcuszek horcruxa. Zdusił w sobie odruch z wymyślania Rona. Wiedział, że nastrój mu się poprawi, kiedy zdejmie medalion z szyi. Twoja matka nie mogła wyczarować jedzenia z powietrza, powiedziała Hermiona. Nikt tego nie potrafi. Jedzenie jest pierwszym z pięciu podstawowych wyjątków od prawa Gampa, dotyczącego elementarnej trans... A nie mogłabyś mówić po angielsku? Przerwał jej Ron, wyciągając ość z ust. Jedzenia nie można wyczarować z niczego. Można je wezwać, jeśli się wie, gdzie jest. Można je transmutować. Można zwiększyć jego ilość. Jeśli już ma się go trochę, lepiej już nie zwiększaj jego ilości. Dobrze, jest ohydne, powiedział Ron. Harry złowił tę rybę, a ja zrobiłam, co w mojej mocy, żeby jakoś ją przyrządzić. Zauważyłam, że jeżeli chodzi o jedzenie, to zawsze na mnie wszystko się skupia, pewnie dlatego, że jestem dziewczyną. Nie dlatego, że podobno, no, jesteś najlepsza w czarowaniu. Hermiona zerwała się na równe nogi. Kawałki pieczonego szczupaka pospadały z jej cynowego talerza na podłogę. Dobrze, jutro to ty zajmiesz się kolacją, Ron. Ty znajdziesz odpowiednie ingrediencje i spróbujesz je zamienić w coś jadalnego, a ja będę sobie siedzieć, robić miny i narzekać, a wtedy zobaczysz, jak to jest, kiedy cicho! Krzyknął nagle Harry, zrywając się z miejsca i unosząc obie ręce. Zamknijcie się! Hermiona spojrzała na niego z oburzeniem. Jak możesz stawać po jego stronie? Przecież on prawie nigdy nic nie gotuje. Nie mów nic, Hermiono. Ja coś słyszę. Nasłuchiwał, wciąż trzymając ręce w górze, ostrzegając ich, by milczeli. Po chwili poprzez plusk wody w rzece znowu usłyszał głosy. Spojrzał na fałszoskop. Nie poruszał się. Rzuciłaś na nas, Mufiato? Tak? Zapytał szeptem Hermione. Wszystko, szepnęła. Mufliato, zaklęcia antymugolskie, zwodzące wszystko. Kimkolwiek są, nie mogą nas usłyszeć ani zobaczyć. Ciężkie kroki, szuranie nogami, chrobot kamieni i trzask łamanych gałązek wskazywały, że kilka osób schodzi stromym, zalesionym zboczem na wąski brzeg rzeki, gdzie stał ich namiot. Wyciągnęli różdżki i czekali. Sądzili, że zaklęcia i ciemności chronią ich skutecznie przed mugolami i zwykłymi czarownicami czy czarodziejami, ale jeśli byli to śmierciożercy, to nadszedł czas konfrontacji z czarną magią. Grupka nieznajomych dotarła nad rzekę, ale po ich głosach wciąż nie było można rozpoznać, kim są. Harry ocenił, że dzieli ich jakieś 5, może 6 metrów, choć plusk bystrej rzeki udaremniał dokładniejszą ocenę. Hermiona pogrzebała w swojej torebce, wyciągnęła z niej uszy dalekiego zasięgu i wręczyła po jednym Haremu i Ronowi, którzy szybko wetknęli sobie końce cielistych sznurków w uszy, a drugie końce wystawili z namiotu. Po kilku sekundach Harry usłyszał zmęczony, męski głos. — Mogą tu być łososie, czy jeszcze na nie za wcześnie? — Aksio łosoś! Rozległo się kilka głośnych plusków, a potem odgłos szamotania się ryby w czyichś rękach i zduszony okrzyk zachwytu. Harry wcisnął głębiej w ucho końcówkę cielistego sznurka i ponad szumem wody dosłyszał więcej głosów, ale nie był to ani angielski, ani żaden ze znanych mu języków. Był to chropowaty, niemelodyjny język, serię urywanych gardłowych dźwięków, a rozmówców było chyba dwóch. Jeden mówił nieco grubszym głosem i wolniej od drugiego. Przez płótno namiotu zobaczyli odblask ognia i roztańczone cienie, a po jakimś czasie poczuli drażniący zapach pieczonego łososia. Potem rozległ się szczęk sztućców i pierwszy mężczyzna znowu przemówił. — Gryfek, Gornak, proszę bardzo.
— Gobliny! — wyartykułowała bezgłośnie Hermiona, na co Harry kiwnął głową.
— Dzięki! — odpowiedziały po angielsku gobliny. — To jak długo się ukrywacie? — zapytał nowy, miękki i miły głos, jakby skądś znajomy Harremu, przywodzący na myśl brzuchatego i owialnego mężczyznę. — 6 tygodni, może 7, zapomniałem już — odpowiedział znużony głos. — Gryfka spotkałem z samego początku, a po paru dniach Gornaka. Zawsze to raźniej we trzech niż w pojedynkę.
Na chwilę zapadło milczenie. Słychać było tylko szczękanie noży i podzwanianie cynowych kubków odstawianych na kamienie.
— A ty dlaczego uciekłeś, Ted? — Wiedziałem, że po mnie przyjdą — odrzekł Ted i Harry nagle poznał, kto to jest — Ojciec Tonks. W zeszłym tygodniu usłyszałem, że w pobliżu kręcą się śmierciożercy, więc postanowiłem uciec, no bo odmówiłem zarejestrowania się jako mugolak, tak dla zasady, więc wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, wiedziałem, że w końcu i tak będę musiał uciekać. Moja żona powinna być bezpieczna, jest czarownicą czystej krwi. A potem natknąłem się tutaj na Dina. To było parę dni temu. Co, synu?
— Ano tak — odpowiedział inny głos i Harry, Ron i Hermiona popatrzyli na siebie w milczeniu podekscytowani, bo natychmiast rozpoznali po głosie Dina Thomasa, ich kolegę z Gryffindoru.
— Mugolak, tak? — zapytał pierwszy głos. — Sam nie wiem — odrzekł Dean. — Mój ojciec porzucił moją mamę, kiedy byłem dzieckiem. Nie mam żadnego dowodu, że był czarodziejem.
Zapadło milczenie. Słychać było tylko odgłos przeżuwania, a potem ponownie odezwał się Ted.
Muszę wyznać, Dirk, że jestem bardzo zaskoczony, że natknąłem się na ciebie. Zadowolony, ale zaskoczony. Słyszałem, że cię złapali. No bo złapali. Byłem już w połowie drogi do Azkabanu, kiedy udało mi się zwiać. Oszołomiłem Dowlisha i ukradłem mu miotłę. Poszło łatwiej niż się spodziewałem. Coś z nim było nie w porządku, może został omamiony. Jeśli tak, to uścisnąłbym rękę czarodziejowi, który to zrobił. Pewnie uratował mi życie.
Po dłuższej chwili milczenia, w czasie której słychać było trzaskanie ognia i szum rzeki, Ted zapytał.
— A jak jest z wami dwoma? Bo miałem wrażenie, że tak w ogólności to gobliny są po stronie, sami wiecie kogo. — No to miałeś złe wrażenie — odpowiedział goblin o wyższym głosie. — My nie jesteśmy po żadnej stronie, to jest wojna czarodziejów. — To dlaczego się ukrywacie? — No ja uznałem, że to rozsądne — odrzekł goblin o grubszym głosie. — Odmówiłem czegoś, co uznałem za bezczelność i szybko zrozumiałem, że moje osobiste bezpieczeństwo jest zagrożone. — A czego od ciebie chcieli? — zapytał Ted. — Czegoś, co nie licuje z godnością mojej rasy — odpowiedział goblin głosem, który zabrzmiał teraz bardziej szorstko i zwierzęco niż przedtem. — Nie jestem skrzatem domowym. — A ty, Gryfek? — Z podobnych powodów — odrzekł goblin o wyższym głosie. — Moja rasa nie zarządza już bankiem Gringota, a ja nie uznaję nad sobą żadnego czarodzieja.
Dodał coś cicho po goblidegucku, a Gornak roześmiał się.
— Co to za dowcip? — zapytał Dean. — On powiedział — odrzekł Dirk — że są rzeczy, których czarodzieje też nie uznają. — Nie łapię tego — odezwał się Dean po krótkim milczeniu. — Zanim odszedłem, trochę się na nich zemściłem — odpowiedział Gryfek po angielsku. — Dobry z ciebie, chłop, to znaczy goblin — poprawił się szybko Ted. — Ale chyba nie udało ci się zamknąć jakiegoś śmierciożercy w jednej z tych najlepiej strzeżonych skrytek. Gdybym to zrobił, to nawet ten miecz nie pomógłby mu się z niej wydostać — odpowiedział Gryfek, a Gornak ponownie parsknął śmiechem. I nawet Dirk zachichotał sucho. — Dinowi i mnie wciąż tu czegoś brakuje — powiedział Ted. —
Severusowi Snape'owi też, choć sam o tym nie wie, powiedział Gryfek i obaj z Gornakiem ryknęli złośliwym śmiechem.
W namiocie Harry oddychał szybko podekscytowany. Wpatrywali się w siebie z Hermioną, nasłuchując.
Słyszałeś o tym, Ted? Zapytał Dirk. O tych dzieciakach, które próbowały wykraść miecz Gryffindora z gabinetu Snape'a w Hogwarcie?
Harry zamarł, jakby go poraził prąd.
Nie, nie słyszałem, odpowiedział Ted. W proroku o tym nie pisali, co? A skąd? Gryfek mi powiedział, usłyszał to od Billa Weasleya, który pracuje w banku. A jednym z tych dzieciaków była jego młodsza siostra.
Harry zerknął na Hermionę i Rona. Oboje ściskali uszy dalekiego zasięgu jak liny ratownicze.
Ona i para ich przyjaciół włamali się do gabinetu Snape'a i rozbili gablotę, w której był miecz. Snape przyłapał ich, jak go znosili po schodach. A niech ich niebiosa mają w opiece, zawołał Ted. Co oni myśleli, że użyją tego miecza przeciw sami wiecie komu? Albo przeciw Snape'owi? No cóż, w każdym razie Snape uznał, że miecz nie będzie tam bezpieczny. Parę dni później pewnie, jak mu kazał, sami wiecie kto, ukrył miecz w banku Gringota w Londynie.
Gobliny znowu ryknęły śmiechem.
Wciąż nie łapię, na czym polega dowcip, powiedział Ted.
To podróbka, zachrypiał Gryfek. Miecz Gryffindora? No tak, to kopia, bardzo dobra kopia, to prawda, ale to robota czarodziejów. Oryginał został wykuty wiele stuleci temu przez gobliny i ma pewne właściwości, które może mieć tylko broń przez nich wykuta.
Nie wiem, gdzie jest teraz prawdziwy miecz Gryffindora, ale na pewno nie ma go w skrytce w banku Gringota.
Aha, teraz już rozumiem. I pewnie nie raczyliście o tym powiedzieć śmierciożercom. Co?
Ja tam nie widziałem powodu, by zaprzątać ich uwagę takimi szczegółami, odpowiedział Gryfek, najwyraźniej bardzo z siebie zadowolony, na co nie tylko Gornak, ale i Ted, i Dean ryknęli śmiechem.
Harry zamknął oczy, modląc się w duchu, by ktoś zadał pytanie, na które tak bardzo pragnął usłyszeć odpowiedź. I po minucie, która jemu wydawała się 10, zrobił to Dean, który kiedyś, Harry wzdrygnął się, kiedy to sobie przypomniał, był chłopakiem Ginny.
A co się stało z Ginny i tymi drugimi? Z tymi, którzy próbowali wykraść miecz.
Och, zostali okrutnie ukarani, odrzekł beznamiętnie Gryfek. Ale chyba są cali i zdrowi, co? Zapytał szybko Ted. Bo Weasleyom już dość dzieciaków poranili, chyba wystarczy, nie? O ile wiem, nic poważnego im się nie stało. No to mają szczęście, powiedział Ted. Biorąc pod uwagę życiorys pana Snape'a, powinniśmy się cieszyć, że jeszcze żyją.
Więc wierzysz w to, Ted?
Tak? Zapytał Dirk. Wierzysz, że to Snape zabił Dumbledora? Oczywiście. Daj spokój, chyba nie myślisz, że Potter miał z tym coś wspólnego.
Już nie wiadomo, w co wierzyć, a w co nie, mruknął Dirk.
Ja znam Harry'ego Pottera, odezwał się Dean, i uważam, że to on jest tym prawdziwym, tym wybrańcem, czy jak mu tam.
A, no tak, wielu w to wierzy, synu, powiedział Dirk. Ja też, ale gdzie on jest? Zostawił to wszystko i uciekł, bo na to wygląda. Jak na takiego, co wie o wiele więcej od nas i ma jakąś misję do spełnienia, to powinien się ujawnić, walczyć, organizować ruch oporu, a on gdzieś się ukrywa. No i wiesz, że w proroku wytoczyli przeciw niemu ciężkie argumenty.
W proroku? Prychnął Ted.
Widocznie zasługujesz na to, żeby cię okłamywali, Dirk, skoro czytasz takie gówno. Jak chcesz poznać fakty, sięgnij po żonglera.
Po nagłej serii gwałtownych odgłosów, jakie nastąpiły, można było wywnioskować, że Dirk połknął ość.
W końcu wycharczał. Żongler! Ten pełen głupot szmatławiec Ksenia Luguda? No, ostatnio nie ma już w nim samych głupot. Warto sobie poczytać. Ksenio drukuje tam wszystko, co przemilcza prorok. W ostatnim numerze nie było ani słowa o krętorogich chrapakach. Jak długo mu na to pozwolą, nie wiem, ale Ksenio wali prosto z mostu i to na pierwszej stronie każdego numeru, że obowiązkiem każdego czarodzieja, który jest przeciwny panowaniu sami wiecie kogo, jest udzielenie pomocy Harry'emu Potterowi.
Dość ciężko pomóc chłopcu, który zniknął z powierzchni ziemi, powiedział Dirk. No ale zrozum, już samo to, że dotąd go nie złapali, to wielkie osiągnięcie. Chętnie bym się dowiedział, jak on to robi, bo przecież my też próbujemy zrobić to samo. Nie dać się złapać, prawda? A co prawda, to prawda, przyznał ponuro Dirk. Mają całe ministerstwo, mnóstwo informatorów. Można by się spodziewać, że już dawno powinni go złapać, ale kto może z całym przekonaniem stwierdzić, że jeszcze go nie złapali i nie zabili? Przecież nie musieli tego rozgłaszać, nie? Och, nie mów takich rzeczy, mruknął Ted. Zamilkli i przez dłuższy czas słychać było tylko szczęk noży i widelców. Potem zaczęli dyskutować, czy nocować na brzegu rzeki, czy ukryć się na zalesionym stoku. W końcu ustalili, że bezpieczniej będzie pod osłoną drzew, więc zgasili ogień i powlekli się z powrotem pod górę, a po chwili ich głosy ucichły w oddali. Harry, Ron i Hermiona zwinęli uszy dalekiego zasięgu. Harry, któremu podczas podsłuchiwania coraz trudniej było zachować milczenie, teraz był w stanie tylko wybełkotać. Ginny! Miecz! Wiem! Powiedziała Hermiona. Sięgnęła po torebkę, tym razem zagłębiając w niej rękę aż po pachę. Słuchajcie, mamy tutaj to! Powiedziała przez zęby, z trudem wyciągając coś z samego dna. Powoli ukazała się ozdobna rama obrazu. Harry pomógł jej i razem wyciągnęli z torebki pusty portret Fineasa Nigelusa. Wycelowała w ramę różdżką, gotowa w każdej chwili rzucić zaklęcie. Jeśli ktoś zamienił prawdziwy miecz na podróbkę jeszcze w gabinecie Dumbledora, wydyszała, kiedy oparli ramę o ścianę namiotu, to Fineas Nigelus na pewno by to zobaczył. Wisi tuż obok gabloty z mieczem. Chyba, że akurat spał, zauważył Harry, ale wstrzymał oddech, gdy Hermiona uklękła przed pustym płótnem z różdżką skierowaną w sam jego środek, odchrząknęła i powiedziała Fineas? Fineas Nigelus? Nic się nie wydarzyło. Fineas Nigelus? Powtórzyła Hermiona. Profesor Black, moglibyśmy z panem porozmawiać? Prosimy. Prosimy, zawsze pomaga, odezwał się chłodny, drwiący głos i Fineas Nigelus wśliznął się w ramy portretu. Hermiona natychmiast krzyknęła, obskuro! Na sprytnych, ciemnych oczach Fineasa Nigelusa pojawiła się czarna opaska, co go tak zaskoczyło, że uderzył czołem w ramę i wrzasnął z bólu. Co? Jak śmiesz? Kim ty jesteś?
Bardzo przepraszam, panie profesorze, powiedziała Hermiona, ale to niezbędny środek ostrożności.
Natychmiast ściągnij ten plugawy dodatek. Powtarzam, ściągnij go. Niszczysz wielkie dzieło sztuki. Gdzie ja jestem? Co się dzieje?
Nie, nieważne. Gdzie jesteśmy? Odezwał się Harry, a Fineas Nigelus zamarł, rezygnując z prób pozbycia się namalowanej opaski.
Czyżby to był głos nieuchwytnego pana Pottera?
Być może, odrzekł Harry, wiedząc, że w ten sposób podsyci ciekawość Fineasa Nigelusa. Mamy do pana kilka pytań. Chodzi o miecz Gryffindora.
Ach, tak, powiedział Fineas Nigelus, kręcąc głową, by zobaczyć, kto do niego mówi. Ta głupia dziewczyna postąpiła bardzo niemądrze.
Nie wycieraj sobie gęby moją siostrą, warknął Ron.
Fineas Nigelus uniósł gęste brwi. A kto tu jeszcze jest? Zapytał wciąż kręcąc głową. Nie podoba mi się pański ton. Ta dziewczyna i jej towarzysze zachowali się nadzwyczaj lekkomyślnie. Kraść coś z gabinetu dyrektora.
To nie była kradzież, powiedział Harry. Ten miecz nie należy do Snape'a.
Należy do szkoły profesora Snape'a. A jakie może mieć do niego prawo ta Wesley? Zasłużyła na ukaranie, podobnie jak ten kretyn Longbottom i ta dziwaczka Lockwood.
Neville nie jest żadnym kretynem, a Luna nie jest dziwaczką, zaperzyła się Hermiona.
Gdzie ja jestem? Powtórzył Phineas Nigelus, znowu zaczynając walczyć z opaską. Dokąd mnie przenieśliście? Dlaczego zabraliście mnie z domu moich przodków?
Na razie to pomińmy, powiedział Harry. W jaki sposób Snape ukarał Ginny, Neville'a i Lunę?
Profesor Snape wysłał ich do zakazanego lasu, żeby tam zrobili coś dla tego prostaka Hagrida.
Hagrid nie jest prostakiem, oburzyła się Hermiona. Snape mógł uważać, że to kara, dodał Harry, ale Ginny, Neville i Luna na pewno świetnie się z Hagridem bawili. Zakazany las też mi coś. Byli już w o wiele większych opałach.
Poczuł ulgę. Wyobrażał sobie jakieś okropności, nawet zaklęcie Cruciatus.
Panie profesorze Black, chcemy się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze wyjmował ten miecz z gabloty. Może, żeby go oczyścić, albo sama nie wiem.
Phineas przestał na chwilę walczyć z opaską i prychnął drwiąco.
Ach, wy, mugolaki! Broń wykuta przez gobliny nie wymaga czyszczenia, naiwna dziewczyno. Srebro goblinów nie przyjmuje zwykłego brudu, wchłania tylko to, co może je wzmocnić.
Niech pan nie nazywa Hermiony naiwną, powiedział Harry.
Mam już dość tych uwag, oświadczył Phineas Nigelus. Może bym już wrócił do gabinetu dyrektora. Co?
Wciąż z opaską na oczach zaczął macać bok ramy, próbując wydostać się z portretu i wrócić do tego w Hogwarcie.
Haremu wpadł do głowy pewien pomysł. Dumbledore, może pan sprowadzić tutaj Dumbledora?
Że co proszę?
Portret profesora Dumbledora. Nie mógłby pan ściągnąć go tu w swoje ramy?
Phineas Nigelus zwrócił twarz w kierunku głosu Harry'ego.
Najwidoczniej nie tylko mugolaki są ignorantami, Potter. Portrety z Hogwartu mogą się komunikować ze sobą, ale nie mogą opuszczać zamku. Chyba, że odwiedzają swoje portrety wiszące gdzie indziej. Nie mogę sprowadzić tutaj Dumbledora, a biorąc pod uwagę, jak mnie potraktowano, zapewniam cię, chłopcze, że więcej tu nie wrócę.
Nieco zawiedziony Harry patrzył, jak Phineas znowu próbuje opuścić ramy.
Panie profesorze, odezwała się Hermiona, nie mógłby pan nam z łaski swojej powiedzieć, kiedy ostatnio wyjmowano ten miecz z gabloty? Oczywiście zanim wyjęła go Ginny.
Phineas prychnął niecierpliwie. To było wtedy, kiedy Dumbledore użył go do otwarcia pierścienia.
Hermiona obróciła się w miejscu, by spojrzeć na Harry'ego. Żadne z nich nie śmiało nic więcej powiedzieć w obecności Phineasa Nigellusa, któremu w końcu udało się umiejscowić wyjście.
Życzę dobrej nocy,
powiedział nieco kąśliwym tonem, po czym zaczął znikać z ram. Tylko brzeg kapelusza pozostał jeszcze w polu widzenia, gdy Hermiona nagle krzyknęła.
Proszę poczekać, mówił pan Snape'owi, że pan to widział?
Phineas Nigelus wsunął z powrotem głowę w ramy.
Profesor Snape ma na głowie o wiele ważniejsze sprawy niż dziwactwa Albiusa Dumbledora. Żegnaj, Potter!
I zniknął całkowicie, pozostawiając po sobie tylko ponure tło obrazu.
Harry! Krzyknęła Hermiona. Wiem!
Nie panując już nad sobą, uderzył pięścią w powietrze. Usłyszeli więcej, niż mogli sobie wymarzyć. Zaczął krążyć po namiocie, czując, że mógłby teraz przebiec milę. Zapomniał o głodzie. Hermiona wciskała portret Phineasa Nigellusa z powrotem do torebki. Kiedy zatrzasnęła zameczek, odrzuciła ją i zwróciła rozpromienioną twarz ku Harremu.
Miecz może niszczyć horcruxy. Wykute przez gobliny ostrza wchłaniają tylko to, co je wzmacnia. Harry! Ten miecz jest nasycony jadem bazyliszka.
A Dumbledore nie dał mi go, bo wciąż był mu potrzebny. Chciał go użyć do otwarcia medalionu.
I musiał zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli zapisze ci go w testamencie, to na pewno ci go nie dadzą. Więc zrobił kopię i włożył podróbkę do szklanej gabloty, a prawdziwy miecz ukrył. Ale gdzie?
popatrzyli na siebie. Harry czuł, że odpowiedź wisi gdzieś bardzo blisko w powietrzu. Dlaczego Dumbledore mu tego nie powiedział? A może powiedział, tylko on, Harry, wówczas nie zwrócił na to uwagi.
Myśl,
szepnęła Hermiona. Myśl, gdzie on mógł go schować. Nie w Hogwarcie, powiedział Harry, znowu zaczynając krążyć po namiocie.
Gdzieś w Hogsmeade?
We wrzeszczącej chacie? Nie, nikt tam nigdy nie zagląda.
Ale Snape wie, jak do niej się dostać. To by chyba było zbyt ryzykowne.
Dumbledore ufał Snape'owi, przypomniał jej Harry.
No nie na tyle, by go poinformować o zamianie mieczy.
No tak, masz rację, powiedział Harry, jeszcze bardziej uradowany na myśl, że Dumbledore jednak nie do końca ufał Snape'owi.
Więc chyba gdzieś z dala od Hogsmeade. A co o tym myślisz, Ron? Ron!
Rozejrzał się. Przez chwilę pomyślał, że Ron wyszedł z namiotu. Potem zdał sobie sprawę, że leży z kamienną twarzą w cieniu dolnej pryczy.
O, przypomnieliście sobie, że istnieje, tak?
Co? Ron prychnął i wbił spojrzenie w spód górnej pryczy.
Nie przerywajcie sobie, nie będę wam psuł zabawy.
Zdumiony Harry spojrzał na Hermionę, szukając pomocy, ale pokręciła głową, najwyraźniej tak samo zaskoczona jak on.
Jakiś problem? Zapytał. Problem? Nie ma żadnego problemu, odrzekł Ron, nadal nie patrząc na Harry'ego. W każdym razie według was.
Pierwsze krople deszczu pacnęły w płótno namiotu nad ich głowami.
Przecież widzę, że masz jakiś problem, powiedział Harry. Wyrzuć to z siebie.
Ron opuścił nogi przez krawędź pryczy i usiadł. Twarz miał zmienioną.
No dobra, zaraz to z siebie wyrzucę. Nie oczekuj, że będę się miotał jak głupi po namiocie tylko dlatego, że pojawiło się coś nowego, co musimy znaleźć. Po prostu dopisz to do listy tego wszystkiego, czego nie wiesz.
Nie wiem, powtórzył Harry, nie wiem. Deszcz rozpadał się na dobre. Teraz krople bębniły już po zasłanym liśćmi brzegu i pluskały o wodę szumiącej w ciemności rzeki. Lęk zmroził radość Harry'ego, bo słowa Rona potwierdziły jego obawy i podejrzenia.
Właśnie przeżywam najwspanialszą przygodę mojego życia, ciągnął Ron. Z okropnie poranioną ręką, przeraźliwie pustym żołądkiem i co noc przemarzając na kość. Miałem po prostu nadzieję po tych kilku tygodniach włóczenia się po dziwnych miejscach, że w końcu coś osiągniemy.
Ron, powiedziała Hermiona tak cicho, że Ron mógł udać, że jej nie słyszy, bo deszcz bębnił już głośno w płótno namiotu.
Myślałem, że wiesz, w co się pakujesz, powiedział Harry. No, ja też tak myślałem.
Więc co właściwie nie odpowiada twoim oczekiwaniom? Zapytał Harry, czując wzbierający gniew.
Może myślałeś, że będziemy nocować w pięciogwiazdkowych hotelach? Że codziennie będziemy odnajdywać horcruxy? Może się spodziewałeś, że na Boże Narodzenie wrócisz do mamusi?
Myśleliśmy, że wiesz, co robisz! Krzyknął Ron, zrywając się z pryczy, a jego słowa dźgnęły Harry'ego jak sztylety.
Myśleliśmy, że Dumbledore ci powiedział, co masz robić. Myśleliśmy, że masz jakiś prawdziwy plan.
No cóż, przykro mi, że tak was rozczarowałem, odrzekł Harry spokojnym tonem, choć wewnątrz czuł pustkę i gorycz.
Byłem z wami szczery od samego początku. Powiedziałem wam wszystko, czego się dowiedziałem od Dumbledora i chciałbym ci przypomnieć, bo chyba już zapomniałeś, że znaleźliśmy jednego horcruxa. No tak, i jesteśmy tak samo blisko jego zniszczenia, jak odnalezienia tych brakujących, czyli nigdzie. Chrzanie takie osiągnięcia.
Ron, zdejmij medalion, odezwała się Hermiona nienaturalnie wysokim głosem.
Proszę, zdejmij go. Nie wygadywałbyś takich głupstw, gdybyś go nie nosił przez cały dzień.
I tak by wygadywał, powiedział Harry, nie godząc się na próbę usprawiedliwienia Rona.
Myślicie, że nie zauważyłem, jak szepczecie za moimi plecami? Że nie podejrzewam, co myślicie o tym wszystkim?
Harry, my nie kłam, krzyknął Ron.
Ty też tak mówiłaś. Powiedziałaś, że jesteś zawiedziona. Powiedziałaś, że myślałaś, że on trochę więcej wie.
Wcale tak nie mówiłam, Harry. Nie powiedziałam tak.
Deszcz bębnił w namiot, łzy spływały po policzkach Hermiony, a entuzjazm sprzed kilku minut znikł, jakby go nigdy nie było. Krótkotrwały fajerwerk, który rozbłysł i zgasł, pozostawiając wszystko w mroku, deszczu i chłodzie. Miecz Gryffindora był ukryty nie wiadomo gdzie. Byli trojgiem nastolatków w namiocie rozbitym na pustkowiu, których jedynym osiągnięciem było to, że wciąż jeszcze żyli. — Więc dlaczego nadal tu jesteś? — zapytał Rona Harry.
— Dobre pytanie, no, dobre pytanie. To wracaj do domu. — A tak, może tak zrobię. — Może to zrobię — krzyknął Ron i zrobił kilka kroków w stronę Harry'ego, który się nie cofnął. — Nie słyszałeś, co mówili o mojej siostrze? — Ale ciebie to guzik obchodzi. To tylko zakazany las. Harry, widziałem już gorsze rzeczy, Potter ma w nosie. Co się z nią tam stało? Co za sprawa? Tam są tylko olbrzymie pająki i można dostać bzika. — Ja tylko mówiłem. Ona nie była sama. Byli z Hagridem. — No tak. Wszystko jasne, masz to w nosie. — A co z resztą mojej rodziny? Wesleyom już dość dzieciaków poranili. Słyszałeś to? — Tak. — Ja, no pewnie. Ciebie nie obchodzi. Co to znaczy?
Ron! Hermiona stanęła między nimi. To wcale nie musi znaczyć, że wydarzyło się coś nowego, coś, o czym nie wiemy. Pomyśl, Ron, Bill ma szramy. Wiele osób musiało już zobaczyć, że George stracił ucho, a ty leżysz na łożu śmierci, zarażony jakimś świństwem. Jestem pewna, że o to mu chodziło.
Aha, jesteś pewna, tak? No w porządku, nie będę się o nich martwił. Dla was to wszystko pestka, wasi rodzice są bezpieczni. Moi rodzice są martwi, ryknął Harry. A moi też mogą umrzeć. Więc idź, idź, wracaj do nich, udaj, że wyzdrowiałeś. Mama cię dobrze nakarmi i...
Ron wykonał nagły ruch. Harry zareagował, ale zanim zdążyli wyciągnąć różdżki z kieszeni, Hermiona uniosła swoją.
Protego! Krzyknęła i niewidzialna tarcza wyrosła między nią i Harrym z jednej strony, a Ronem z drugiej. Wszyscy troje cofnęli się o kilka kroków, odepchnięci siłą zaklęcia, a Harry i Ron wpatrywali się w siebie poprzez przeźroczystą barierę, jakby zobaczyli się tak wyraźnie po raz pierwszy w życiu. W Harrym wezbrała niszczycielska nienawiść do Rona. Coś między nimi pękło.
Zostaw Horcruxa, powiedział. Ron ściągnął łańcuszek przez głowę i cisnął medalion na pobliski fotel. Potem zwrócił się do Hermiony. Więc co robisz?
Ale o co chodzi? O co ci chodzi?
Zostajesz czy wracasz?
Ja zrobiła przerażoną minę. Tak. Tak, zostaję, Ron. Powiedzieliśmy, że pójdziemy z Harrym, że mu pomożemy.
Jasne. Wybrałaś jego.
Ron, nie, błagam. Wracaj, wracaj.
Wpadła na wyczarowaną przez siebie niewidzialną tarczę. Zanim ją usunęła, wybiegł już w ciemność. Harry stał nieruchomo w milczeniu, słuchając jej szlochów i nawoływania Rona wśród drzew. Po kilku minutach wróciła. Mokre włosy oblepiały jej twarz.
On nas zostawił. Deportował się.
Rzuciła się na fotel, zwinęła w kłębek i zaczęła płakać. Harry był oszołomiony. Pochylił się, wziął medalion i zawiesił go sobie na szyi. Ściągnął koce z pryczy Rona i zarzucił na Hermionę. Potem wspiął się na swoje posłanie i wbił wzrok w płócienny dach, wsłuchując się w bębnienie deszczu.